Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Alleluja.
Szósta niedziela Wielkiej Nocy.
26 maja, czyli Dzień Mamy. Matki. Tak jest. Cieszymy się ich obecnością w naszym życiu, no bo każdy jakąś ma, miał. Cieszymy się ich obecnością albo tu na ziemi jeszcze, albo już w niebie. Modlimy się dzisiaj za nie. Zawierzamy je dobremu Bogu, który jak co niedzielę kieruje do nas swoje słowo. No i ważne by było chyba, żebyśmy je najpierw w tej audycji, która to audycja nosi tytuł Między nami homiletami,
czyli ćwierć tony zambony,
usłyszeli.
Z Ewangelii świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przybywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.
Tyle.
Tyle.
Ojcze, mówiliśmy sobie tydzień temu o miłości, która nie może się ograniczać li tylko do uczuć, do słów. Dzisiaj tak bardzo jasno Jezus nam klaruje, czym ta miłość jest i mówi ni mniej, ni więcej tylko o dowodzie miłości. Nam słowo dowód miłości kojarzy się, podejrzewam, że wiemy
dość wąsko.
Właśnie wynika to z tego, o czym mówiłem ja tydzień temu, że słowo miłość zostało bardzo spłycone, to znaczy jego znaczenie zostało zmienione albo dokonano to słowo wrzucono w taką wieloznaczność, że w istocie niejednokrotnie tym słowem określa się albo jakieś wąskie wycinki miłości, li tylko uznając, że to jest cała miłość, albo nazywa się nim rzeczy, które z miłością niewiele mają wspólnego. Oczywiście dowód miłości kojarzy nam się ze sferą seksualną i tak często jest używany, prawda? W takim kluczu, w takim kontekście, jak ktoś dowodu miłości oczekuje, to najczęściej oczekuje współżycia. No, nie jest dla nas żadną tajemnicą, myślę, że Panu Jezusowi o to nie chodzi w żadnym wypadku w tejże Ewangelii. Idzie w zupełnie inną stronę. Dowód miłości to zachowywanie nauki. I znowu, drodzy Państwo, ja wrócę do tego wątku, który już trzeci raz wybrzmiewa na tej naszej antenie w ostatnim czasie. Mianowicie Bóg w Jezusie Chrystusie daje nam kryteria odróżniające. Czyli dzięki temu, co nam mówi, możemy stwierdzić, że ktoś jest jego uczniem, albo nie jest jego uczniem.
Nawet jeśli się za takowego uważa.
O, w rzeczy samej, no, tym bardziej, jeśli się za takowego uważa, to mamy możliwość to sprawdzić. I musimy, powinniśmy nawet to sprawdzać, bo wydaje się, że właśnie w tym kierunku pouczenia Jezusa idą, że możemy się zorientować. I broń nas, Panie Boże, żebyśmy byli w jakiś sposób tacy, powiedziałbym, liberalni, wieloznaczni, jacyś tacy płynni w tych ocenach. Nie. Albo ktoś jest uczniem Jezusa, albo ktoś nie jest uczniem Jezusa. Daje nam Pan kryteria oceny. Pamiętacie te słowa Jezusa, w których On podkreśla, że nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Dzisiaj te słowa warto sobie przypomnieć, bo one stają się szczególnie aktualne w kontekście tej Ewangelii, którą słyszymy. Nie słowa, nie deklaracje, ale zachowywanie mojej nauki, ono świadczy o prawdziwości ucznia.
I zauważ, jakie jest też kryterium tego zachowywania nauki. To pierwsze zdanie z Ewangelii. Tutaj znów jest powrót do tego, jak gdyby, czym słowo nas karmi już od kilku niedziel, czyli do miłości. Do tej miłości, która, no tak jak mówimy, nie jest słowem, ale jest, znaczy nie tylko jest słowem, ale jest przede wszystkim no, konkretną postawą życia, czynem, uczynkiem. I rzeczywiście no, warto może tak zadać sobie pytanie, czy spojrzeć na swoje życie i poszukać tego, co kocham. Czy są, tak jak powiedziałeś, miłość dzisiaj jest, z jednej strony jest bardzo spłycona, a mnie się czasami wydaje, że jest niesamowicie poszerzona, w tym sensie, że wszystko zostało wrzucone do tego worka, któremu na imię miłość. Czasami warto posłuchać ludzi, którzy mówią koło nas, nie wiem, czy masz tak, nie chodzi mi o podsłuchiwanie, broń Boże, ale czasem jak się na przykład jedzie autobusem, czy stoi się w kolejce, czy siedzi się nawet w kawiarni, nie słychać ludzi, którzy rozmawiają w sposób swobody, nie są pod presją mikrofonu, kamery, czy jakiejś bardzo poważnej sytuacji życiowej, jak często pada słowo, że coś się kocha lub czegoś się nienawidzi. Że ktoś na przykład, mój Boże, no kocham
jeść,
albo kocham buty, które sobie ostatnio kupiłem, czy kupiłam. Kocham ten program, kocham tego prowadzącego, kocham tego człowieka w tym sensie, że sposób, co robi na scenie, czy co robi przed publicznością, że jest przedmiotem, znaczy w sensie, no przedmiotem, jest określane słowem miłość, że ktoś to kocha lub też nienawidzi. Nienawidzę, nie cierpię, nie znoszę. I no właściwie wszystko jest w tym worku z miłością wrzucone i wymieszane dokładnie do szarości, dopełnione. Także właściwie nic nie jest miłością i wszystko nią dzisiaj być może. I warto chyba sobie zadać pytanie, nawet w tę szóstą niedzielę wielkanocną, żeby popatrzeć na swoje życie i zadać sobie pytanie, co ja kocham? Kogo kocham i co kocham? No bo generalnie wydaje mi się, że miłość, jako ta miłość, o której mówimy, ona no, w pewien sposób wyklucza świat rzeczy, zjawisk, fenomenów jakichś, raczej koncentruje się na osobie. No nie można kochać stołu czy krzesła, bo ona mi, nie można mu służyć, nie można się ofiarować za niego, nie można mu się poświęcić. I że jeżeli mam w swoim życiu coś, co kocham taką miłością, która pozwala mi właśnie służyć, spalać się, tak jak to mówiliśmy już kilka audycji temu, że no nie trzeba szukać takiej miłości gdzieś w zaświatach, no każda mama kocha taką miłością swoje dziecko, każdy tata kocha swoją miłością taką żonę, każda rodzina powinna taką miłością żyć. Już biorąc pod uwagę to środowisko nam najbliższe. Więc żebyśmy nie myśleli, że mówimy znowu o jakichś sprawach odległych, nas niedotyczących. Nie, to jest kwestia wręcz egzystencjalna, która decyduje o kształcie i smaku naszego życia. Ale też warto, wydaje się, pytać się ciągle, kim jest ten, którego kocham, czy mówiąc tak kolokwialnie, co kocham w moim życiu, i zobaczyć, czy rzeczywiście nie zakradła się do mnie ta definicja miłości, która jest wszystkim i niczym. W sensie takim, czy ja przypadkiem nie przerzucam takiej miłości w te miejsca, w których powinna być miłość taka osobowa, taka właśnie gotowa do poświęcenia, bo też można powiedzieć, że wiele tych dramatów, których czasami jesteśmy świadkami, czy o których słuchamy, one się chyba z tego biorą, że ludzie przekładają takie rozwodnione pojęcie miłości, ukochania, ulubienia, albo też nienawiści na swoje miejsca w życiu, które powinny być przepełnione tą miłością pisaną wręcz wielką literą, tą miłością w kapitałkach wystukaną na maszynie. I tu jest też takie napięcie też tej Ewangelii, wydaje mi się, że ona nas pyta o to, gdzie w twoim życiu jest ta prawdziwa miłość, do czego ona jest przyłożona, do kogo.
Tak, i jeśli mówisz o prawdziwej miłości wobec osób, czyli innymi słowy, co czy kogo kocham tak naprawdę w moim życiu, to drodzy Państwo, jeszcze raz podkreślmy fakty. Liczą się fakty. To jest uchwytne i to jest weryfikowalne. To nie jest coś, nad czym my siedzimy, debatujemy, rozważamy, rozmyślamy, czego to się może tyczyć, o co tu tak naprawdę chodzi. Nie, to są konkretne działania, w których nasza miłość albo jest potwierdzona, albo jest zaprzeczona. I dopóki nie nauczymy się chyba w taki sposób jej postrzegać, dopóty będziemy widzieć tylko fragmenty miłości. Będziemy widzieć uczucia, które dziś są, jutro ich nie ma. Będziemy widzieli jakieś takie chwilowe poruszenia, będziemy widzieli sytuacje i te sytuacje niejednokrotnie będą wpływać na nas w jakichś takich definicjach czy określeniach miłości. Mówimy dzisiaj coraz częściej o etyce sytuacyjnej. Nie? Jak się zachował? No zależało od sytuacji. Można się tak zachować albo tak. Nie ma czegoś, co jest dobrem, a co złem. To oczywiście już trochę inna furtka, która nam się tutaj otwiera, ale miłość to są fakty, to są konkrety, to jest coś, co nam dzisiaj Pan każe rozważać, nie słowa. i nie ulotne uczucia, nie myśli, ale bardzo konkretne działania naszej codzienności, które jeżeli zakrawają na miłość, to otrzymują również swoją nagrodę. Nagroda jest w miłość wpisana i ona, powiedzielibyśmy, nagroda, konsekwencja, może tak lepiej.
Albo owoc miłości.
Przyjdziemy z Ojcem i zamieszkamy. I będziemy w nich przebywać. Nie? Czyli trwale będziemy obecni w tych ludziach. Zobaczcie Państwo, to jest po prostu pewien zwornik, pewien łącznik. Nie? Jeżeli ja kocham, to moje serce jest nieustannie otwarte na Boga miłości, który przychodzi. I mi tę miłość oczywiście nieustannie uzupełnia, pogłębia, pomnaża, uczy mnie ją jakby wydatkować. Jeżeli ja kocham tylko chwilowo, no, możemy sobie takie zrobić refleksje, do której przed chwilą zachęcaliśmy. Robimy sobie taki rachunek sumienia. No, widzę, że tylko są takie momenty, w których ja kocham. No to Bóg we mnie nie mieszka. Bóg we mnie bywa. On przychodzi w tych momentach, w których ja kocham. Ta miłość jakby go przywołuje. On się wtedy jakby nieustannie, kręcąc wokół nas, udziela. W tym momencie, kiedy rzeczywiście ta miłość ze mnie jakby wypływa. Natomiast kiedy ja trwale świadczę miłość, to Bóg jest ze mną trwale, nie? Bo Jego imię jest miłość. I to jest zupełnie niezwykłe, bo myślę, że tutaj też otwiera nam się pojęcie cnoty chrześcijańskiej, nie? Czyli tej stałej dyspozycji do czynienia dobra.
Ja sobie właśnie taką wyświetliłem przed oczami galerii osób. Jest takie powiedzonko, które często się, może nie często, ale czasami się słyszy, że ktoś ma Boga w sercu, albo ktoś nie ma Boga w sercu. I ja pamiętam trzy takie przypadki. O jednym może chciałbym w ramach dygresji, czy nie dygresji, czy dopełnienia powiedzieć, że właśnie to, o czym mówisz, kiedy człowiek ma Boga w sercu, czyli jak gdyby spełnia się to, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia, bo to zauważ, że wkraczamy znowu na trochę taki temat dzisiaj niewygodny. Bo Pan Jezus w Ewangelii nie mówi tak, że jeżeli, powiedzmy, zaistnieje dana sytuacja, zauważ, że tego nie ma, tylko jest powiedziane, że jeśli kto miłuje, zachowuje naukę i Ojciec go umiłuje i przyjdziemy do niego, to jest jak gdyby i to wynika jedno z drugiego. On się nie pyta człowieka, czy człowiek chce, by Ojciec z Synem w nim zamieszkali, by Duch Święty był tym, który, tak jak mówisz, pomaga wydatkować, uzupełnia tą miłość, modli się w nas, kiedy my nie potrafimy się modlić, kocha w nas do pełna, kiedy my nie potrafimy, że to jest jakiś stan taki idealny, nie? Kiedy człowiek rzeczywiście ma Boga w sercu i to są takie przykłady w życiu, można spotkać takich ludzi, którzy mimo czasami potężnych przeciwności w swoim życiu, mimo sytuacji, powiedzmy, znowu to słowo sytuacja wraca, ale mimo tych sytuacji, które no, obiektywnie są trudne dla zachowania chociażby właśnie pokoju, chociażby takiej właśnie gotowości służby, konsekwencji pewnej w działaniu, postawy służby względem drugiego człowieka, czynią to i nie czynią tego ze względu na jakąś doraźną nagrodę. I ja mam przykłady takich ludzi w moim życiu, którzy robili swoje. Tak jak to dzisiaj się często mówi, nie, że nie przejmuj się wszystkim, rób swoje. I to jest w tym jakaś mądrość, bo człowiek, który rzeczywiście ma Boga w sercu, czyli uświadamia sobie, że to, co usłyszał, to jest słowo, za którym trzeba pójść. Że ten pasterz, jeżeli jest, no to ja nie mam prawa do swojego programu autorskiego. Że jeżeli ja podążam codziennie, świadomie stawiając znak krzyża nad swoim dniem i kończąc go znakiem krzyża i mając tą pamięć na Bożą obecność w ciągu dnia, jeżeli ja pobudzam w sobie tą świadomość, że jeśli to słowo jest prawdą, to wobec tych wszystkich rzeczy, które się dzieją, ja nie jestem sam. Że jest we mnie Bóg, który zgodnie z obietnicą przychodzi, czyni sobie we mnie mieszkanie. Czyli to nie jest, mówię, tak jak mówisz, nie są to odwiedziny, to nie jest bywanie. Jak się robi mieszkanie, to się w nim przebywa. To jest dom. To jest miejsce, z którego się wychodzi i wraca do swoich obowiązków, do swojej właśnie miłości. I tu jest jak gdyby taki, tak jak mówisz, taki ideał cnotliwego chrześcijańskiego życia, żeby pytać się nieustannie o to, czy ta miłość, która we mnie jest, czy ona nie jest właśnie taka sytuacyjna, czy ona nie jest przyklejona do czegoś, co na miłość w ogóle nie jest, znaczy inaczej, nie, że się nie nadaje, ale co do miłości się nie nadaje, o w ten sposób, co do miłowania się nie nadaje, czy wtedy jestem gotów też, czy jest ta wewnętrzna zgoda na to, bo zauważ, że często może w niektórych ludziach zrodzić się taki odruch zaraz chwilę, moment, nie? Ja się o żadnych intruzów nie prosiłam. W tym sensie, że jakby Pan Bóg się trochę narzuca człowiekowi, nie? Jeżeli będziesz kochał, będziesz zachowywał, to przyjdziemy i będziemy mieszkać. To nie ma tego takiego modnego dzisiaj, może tak, może nie, jeśli będę chciała, jeśli będę chciał, jeśli wyrażę zgodę, jeśli tak rozeznam. Nie ma tego. Pan Bóg jest konsekwentny w swojej miłości, ale też jest trochę zaborczy w niej. jeżeli widzi duszę, która jest otwarta na Jego miłość i w pewien sposób podejmuje tą współpracę z Panem Bogiem, tajemniczy sposób, bo to wszystko też, o czym mówimy, no ma taki posmak tajemnicy. Tajemnicą jest to bytowanie Boga z człowiekiem. To fajnie tak nazwałeś, że Pan Bóg się kręci wokół człowieka. No jest to tajemnica obecności Boga. No dla nas na szczęście ona ma ręce i nogi. Na imię jest jej Jezus Chrystus. Jest żywa, obecna w Kościele, w Słowie, w sakramentach, w znakach, we wspólnocie, w braciach i siostrach, ale to wymaga pewnej dojrzałości, ale też pewnej pokory i zgody na to kręcenie się Pana Boga wokół mojego życia.
Zawsze. Chociaż ja myślę, że te dywagacje, o których wspominasz, że chwila, ja tu nikogo nie zapraszałem, ja się nie napraszałem, ja nie chcę mieć tutaj, nie wiem, trzech towarzyszy, którzy będą ze mną mieszkać. No to są jakby takie refleksje, które powstają w umysłach ludzi, którzy nie kochają jeszcze, nie? Którzy są jakby trochę odlegli od tego ideału. I chyba wynika to najbardziej z tego, że taką bolączką współczesności, nie wiem zresztą, czy współczesności, może bolączką wszystkich czasów, jest to, że jest całe grono ludzi, którzy Boga nie uznają za stojącego ponad wszystkim, ale za jeden z elementów, tak, tego świata. Nie?
Jeden z żywiołów.
Tak, no Bóg jak Bóg. No, jest to jedna z wielu opcji, jedna z wielu możliwości, coś, co jest równorzędne wobec innych propozycji. Ja mogę to rozważyć, ja mogę się nad tym zastanowić, ja mogę jakby podjąć taką albo i inną decyzję i w zasadzie nie wstrząsa to światem, nie wstrząsa to niczym, bo to po prostu jest jedna z wielu rzeczy, o której ja decyduję albo tak, albo nie. Konsekwencje tego są raczej znikome, tej mojej decyzji. Nie, to trochę tak jakby zdecydować, czy zjem kanapkę na śniadanie, czy sałatkę, ale może to jest za słaba kategoria decyzji, no powiedzmy, czy będę pracował w miejscu A, czy będę pracował w miejscu B. No to już jest jakaś decyzja, która jest wiążąca dla mnie, ale jednocześnie, no mój Boże, no może jeszcze jakieś miejsce C się pojawi, nie, do którego pójdę. Jakby zapominamy chyba trochę, że ten Pan Bóg jest czymś, co obejmuje jakby cały ten świat, obejmuje też nasz indywidualny świat, jest absolutnie transcendentny, mówimy, czyli jest ponad, wyrasta poza. A w związku z tym wszelkie decyzje, które z nim są związane, są absolutnie nieporównywalne do jakichś tam ziemskich sobie decyzyjek, które podejmujemy i które mają ściśle określony i ograniczony wpływ na nasze życie. Nie? Te decyzje, które podejmujemy wobec Niego, mają konsekwencje boskie dla naszego życia, konsekwencje przekraczające naszą codzienność. Nie?
A ja mam takie pytanie, zagadkę.
Uwielbiam zagadki.
Może nie zagadka, ale pierwsza rzecz. Właśnie o tym chyba trzeba głośniej i więcej mówić, w sensie o tym, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia i o tym, o czym ty przed chwilą powiedziałeś. Mianowicie właśnie o tej wolności Pana Boga w świecie. To jest pierwsza rzecz, że jeżeli On chce,
to
tak jak mówię, ten walec, dla mnie to jest ten walec, nie? No weź to zatrzymaj. Jak to ruszy, to cokolwiek byś, jakikolwiek krzyż byś wzniósł, jakąkolwiek wysoką Golgotę byś se usypał z tych swoich kamyków, no nie ma takiej siły, która go zatrzyma. Ale czy my jesteśmy w stanie też dostrzec to, że On potrafi doprowadzić z punktu A do punktu B swój plan, to jest inna sprawa, bo ludzie, którzy stali pod krzyżem, no owszem, setnik wyznał wiarę w Boga, ci, którzy stali najbliżej, matka, Jan, zapewne mieli w swoim sercu głęboką świadomość tego, że oto dokonuje się coś więcej niż tylko to, co widać, ale czy człowiek, który stoi powiedzmy 50 metrów od tego krzyża, czy on jest w stanie, czy ma w sobie wrażliwość, czy ma w sobie taką percepcję w ogóle, żeby dostrzec, że oto Pan Bóg doprowadza do końca coś, co sobie zamierzył, mimo tego, co zrobił człowiek, a właściwie nie mimo, a przez to, co zrobił człowiek. Do czego zmierzam? Co zrobić, może nie chodzi o to, że coś trzeba z nimi robić, ale chodzi mi o ludzi, którzy w sposób nieświadomy pełnią o to, o czym mówi Jezus, bo są tacy ludzie. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy, tak jak mówiliśmy już kilkakrotnie, jest tak poszatkowany ten świat idei, pomysłów na życie, tych planów autorskich, nawet w przestrzeni Kościoła, nie mówiąc już o tych, którzy są formalnie nawet poza Kościołem, ale na przykład poprzez swoją miłość, którą w życiu okazują, poprzez czyny, których dokonują, załóżmy taką hipotetyczną sytuację, no że są blisko tego tekstu, jego realizacji, że są w swojej miłości naprawdę bardziej chrześcijańscy niż pewnie nie jeden z nas, którzy stoimy codziennie przy ołtarzu i siedzimy codziennie w ławkach. Czy ci ludzie, jak do nich też mówić, w jaki sposób im powiedzieć o tym, że zaiste blisko jesteś Królestwa Bożego? W tym sensie, tak. Bo ja znam takich ludzi też, którzy naprawdę żyją w sposób po chrześcijańsku naprawdę cnotliwy, chociaż nie przyznają się do Pana Jezusa publicznie. Nie wiem, co się dzieje w ich sercu, w ich sumieniu. Może kiedyś byli ochrzczeni, może pracuje w nich ta łaska chrztu, zapewne pracuje. Ale nawet próba rozmowy na temat, powiedzmy, eklezjalności ich sposobu życia, czy tego, co robią, budzi taki delikatny, nie chcę powiedzieć, że sprzeciw, ale od razu widać właśnie coś takiego, że ja się o to nie prosiłem, nie?
Ale
czy... dla mnie w tych ludziach rzeczywiście jest żywy i obecny Pan Bóg. W tym sensie, że to, co On mówi dzisiaj w Ewangelii, że oni mają Boga w sercu.
Ale czy to nie jest trochę jednak takie niebezpieczeństwo dobroludzizmu, tej współczesnej herezji, która...
Nie, dlatego pytam, jak no mówić, że to, o tym trzeba mówić.
Bo to dobrzy ludzie, dobrych ludzi mamy mnóstwo, nie? I mówi się o tym głośno, że żeby być dobrym człowiekiem, nie trzeba wierzyć w Boga.
To jest druga strona tego medalu.
Trzeba, no
tak,
nie
tak,
trzeba.
Ale z kolei trzecią stroną jest to, że wielu spośród tych dobroludzi to są ludzie, którzy autentycznie pełnią czyny, użyjmy tego słowa, czyny życia wiecznego, w tym sensie, że otwierają się na tą dynamikę, którą Pan Jezus dzisiaj przedstawia.
Może w istocie jest tak, że cała ta, że tak powiem, instalacja elektryczna jest przygotowana, tylko brakuje dokręcenia żarówki, żeby to zaczęło świecić.
Więc właśnie pod tym kątem się zastanawiam, jak mówić, bo jednak dzisiaj no, Ewangelia wylewa się poza wspólnotę Kościoła, chociażby przez media, chociażby przez nasze radio. Tak. Być może słuchają nas ludzie, którzy formalnie nie przynależą do wspólnoty Kościoła.
Pozdrawiamy.
I może wśród nich są też ludzie, którzy na przykład no, mają jakieś przeczuć jakiś aspekt ich życia, to jest coś więcej niż tylko suma wydarzeń, nie? Mhm. I że tu nie chodzi o jakieś łapanie, jakiś prozelityzm tani, nie? Ale też chodzi o taką pełną odpowiedzialności za człowieka, misję Kościoła, głoszenia całemu stworzeniu. Bo nie wiem, czy zauważasz, ale my często jesteśmy, zwłaszcza dzisiaj, kiedy się tworzą takie na przykład internetowe klany, nie? Że mamy jakiegoś kaznodzieję, mamy jakiegoś głosiciela, który mówi w sposób przekonujący, mówi w sposób atrakcyjny, ma swój krąg wielbicieli, to jest normalne, naturalne, no zbieramy się wokół idei, słów, ludzi, którzy nas w jakiś sposób pociągają. Tak. Ale czy my jesteśmy, i tam często właśnie się pojawia to, że ktoś zupełnie spoza kręgu pisze komentarz, czy daje jakieś świadectwo, czasami krytyczne, ale daje, więc widzimy, że ta Ewangelia, ona sięga znacznie dalej niż ostatnia ławka w kościele, siłą rzeczy. I czy my sobie zdajemy z tego sprawę, że tam też jest nasza odpowiedzialność, nie mówię w tej chwili jako nas kaznodziejów, tylko w ogóle nas jako wspólnoty Kościoła, tej wspólnoty, która ma nieść Chrystusa światu, nie? Czy to nawet nie jest właśnie, czy tutaj nie powinny się budzić sumienia osób świeckich, bo pewnie się budzą w niejednym miejscu, bo to oni przecież żyją koło swoich sąsiadów, z górnego, z dolnego piętra, z domu obok, z biurka obok w pracy, czy z kolejki w urzędzie i tak dalej, i tak dalej. Oni znają tych ludzi na co dzień, oni ich widzą. Nie chodzi mi tutaj o takie poznanie sądzenia, prawda, że znowu wprowadzam jakiś podział, broń Boże, tylko chodzi mi właśnie o to, czy to nie jest potężne pole no tego, o czym mówią też dokumenty Kościoła ostatnie, te o ewangelizacji papieża Franciszka, żeby być tym uczniem, misjonarzem, który wchodzi w konkretny kontekst życia i potrafi nie tylko skrytykować to, co jest złe, ale też no, dokonać takiej inkulturacji Ewangelii, jak to się fachowo mówi, czyli powiedzieć temu człowiekowi, człowieku, ty żyjesz duchem Ewangelii, na co? Ty jesteś blisko Pana Jezusa.
Wiele ci brakuje.
Więc i wkręcić mu tę żarówkę, zobacz, pstryk. Otoczyć go modlitwą, ale też pokazać mu to dosłownie, w sensie wskazać mu to, zobacz, w tym miejscu i w tym miejscu i w tym miejscu jesteś tak bardzo blisko. Nie?
Ja myślę, że to nie jest takie zdumiewające, kiedy się pomyśli o tym, że no, Pan Bóg jakby jest, to co powiedziałeś wcześniej, wolny, nie? On działa jakby nie tylko w strukturach Kościoła i nie tylko przez Kościół. To oczywiście jest droga, którą wybrał i jest to droga pewnie najdoskonalsza, natomiast poza Kościołem również istnieje miłość, nie? Również ona się rozlewa, dlatego że Bóg jest Bogiem. Bóg obejmuje w sobie cały świat, nie? I stworzył jakby wszystkich ludzi i wszystkich stworzył do miłości, więc niewątpliwie samo to, że odkrywamy te ślady miłości we wszystkich ludziach, jest Jego dziełem. Natomiast kwestia tego, na ile ta miłość jest świadomie przeżywana w kluczu Bożym jako dar Boga dla świata i jako jakby włączanie się w Jego kochanie tego świata poprzez nasze uczynki, no to już jest kwestia, tak jak mówimy, nie? Dyskusyjna, otwarta i nie taka oczywista znowu. No, myślę, że tu chyba trzeba postawić przecinek przynajmniej. Bo...
I wyciągnąć nasze bałałajki.
Wyciągnąć,
i zaprosić Państwa.
I zanucić Państwu jakąś melodię.
Witamy Państwa, drogich radiosłuchaczy.
Ojciec Michał Nowak, Franciszkanin.
Maciej Baron Werbista.
Bośmy tego nie dopełnili.
Nie dopełniliśmy na początku, tak. Mój drogi, przed przerwą na muzykę z bałałajką w tle, mówiliśmy sobie o tej wolności Pana Boga i ja tutaj chciałem się taką dygresją malutką podzielić, która wypływa z mojego podwórka zakonnego, ze Zgromadzenia Słowa Bożego, misjonarzy werbistów. Mhm. A konkretnie chodzi mi na przykład o obecność naszego zgromadzenia i jego dynamiczny rozwój w miejscach po ludzku najmniej do tego przeznaczonych i prawdopodobnych. Mianowicie lat temu, no już 50 z okładem, kiedy jeszcze trwały te targi między władzą ludową a kościołem, jeżeli chodzi o tak zwane przywileje wyjazdowe, czyli to, co dzisiaj nazywamy powszechnie paszportem, a właściwie dzisiaj już też o tym trochę nie pamiętamy, bo dzisiaj przekraczamy granice państw, nie wiedząc o tym. Kiedyś to było wydarzenie na miarę, no właściwie narodzin, bo człowiek przekraczając granice, no czuł się zupełnie w innym świecie, jakby się narodził na nowo. W każdym razie, no ja z radością też obserwuję, ponieważ do naszego kraju, do naszej prowincji zakonnej przyjeżdżają dzisiaj współbracia z Indonezji właśnie, którzy są, już o tym kiedyś mówiliśmy, bezpośrednio pochodzą z parafii, które zostały założone w Indonezji, największym muzułmańskim kraju świata, do dzisiaj zresztą największym muzułmańskim kraju świata, gdzie 196 milionów ludzi wyznaje islam w różnych jego odcieniach, a chrześcijaństwo czy katolicyzm, no to jest taka kropelka, to jest wysepka miejscami sięgająca 3% populacji, czasami to jest 1% populacji w niektórych miejscach, ale władza ludowa, która ustalała kierunki podróży, broń Boże nie chciała, żeby misjonarze skazili się czymś niedobrym na zachodzie, więc te paszporty zostały wydane na wschód, możliwie najdalej. Ta Indonezja nie była jakimś takim miejscem wyboru. To może był, na pewno był świadomy wybór, ponieważ no, zostali tam posłani ci ludzie, ale no, z pewnej konieczności. Jako może też jakiś taki, miał to być taki żarcik historii, prawda? Poślemy was do kraju no, muzułmańskiego ze swojej istoty i natury. I tam w tej chwili nasze seminaria kwitną. Tam jest 200-300 nowicjuszy, tam jest 200-300 kleryków w klerykacie, którzy co roku, jak się czyta, mamy taki wewnętrzny biletyn, który pokazuje, gdzie udają się nowo wyświęceni księża i skąd pochodzą misjonarze werbiści. No więc widać, że w tej chwili Azja staje się takim miejscem dominującym, jeżeli chodzi o żywotność kościoła, ale też dynamikę rozwoju tego, że Pan Bóg jest wolny i człowiek, który chce mu zrobić psikusa, no mówię, znów staje przed tym walcem drogowym, czy parowozem pod pełną parą i to, co miało być powiedzmy jakimś, no nie wiem, ponurym żartem, staje się rzeczywiście ziarnem, które przynosi owoc tysiąckrotny, bo trudno powiedzieć stukrotny. Tam pojechało 20 ludzi, niedawno pożegnaliśmy dwóch, no chyba, nie, jeszcze nie ostatnich, bo jeszcze kilku żyje, ale dwóch takich najdłużej tam pracujących polskich misjonarzy. Prawie 60 lat przepracowali w jednym miejscu, na wyspie Flores i był, no, relacja z pogrzebu była i te tłumy ludzi, no, którzy faktycznie są dziećmi ich przepowiadania, dziećmi ich wiary, no bo przed nimi tam nie było nic, absolutnie. I teraz przyjeżdżają do nas ludzie, którzy dzięki Ewangelii, którą oni im głosili w takim kontekście, który dla nas się wydaje zupełnie kosmiczny, bo zupełnie obcy kulturowo, no tak jak mówię, no, cywilizacja zupełnie odmienna od naszej, a mimo to ta Ewangelia tam potrafi nie tylko przyciągnąć człowieka, ale, że tak powiem, z nim obumrzeć i wydać owoc, tak bardzo obfity.
Mówisz o tych psikusach, które możemy Panu Bogu zrobić. Ja to zawsze sobie tak wyobrażam, że istnieją jakieś takie dwie historie zbawienia, równorzędne. To jest ta wielka historia zbawienia i mała historia zbawienia. Mała to jest moja historia zbawienia. Historia zbawienia, która trwa od momentu mojego poczęcia na tym świecie do momentu mojego zejścia z tego świata. I to jest historia zbawienia, na którą ja mam wielki wpływ. To jest historia zbawienia, którą Bóg robi ze mną,
i dla mnie.
Dla mnie. I bardzo się ze mną w tej historii zbawienia liczy. Ale istnieje jeszcze coś takiego, jak wielka historia zbawienia, którą Bóg robi od początku świata do jego zakończenia. Ja w tej wielkiej historii świata mam swoje mikrosekundy i być może jakąś rolę do odegrania. Ale w związku z tym, że ta historia zbawienia jest wielka, to ja nie mogę na nią wpływać. Bo cóż to byłby za Bóg, któremu ja mógłbym pokrzyżować plany? Ja. To jest taka historia, w której ja
to
mogę...
Człowiek pokrzyżował plan Pana Boga, dosłownie.
No,
nic z tego nie wyszło.
Tak. To jest taka historia zbawienia, w której ja mogę, owszem, wypełnić tę misję i tę rolę, którą Pan Bóg dla mnie przewidział i pomóc mu go zrealizować, ale na pewno nie mogę mu przeszkodzić, żeby on tę wielką historię zrealizował. I kiedy ty mówisz o tym walcu, który tak sobie sunie, to właśnie ja widzę to w tej wielkiej historii zbawienia, że to się toczy, niezależnie od tego, jakie są moje moje decyzje, jakie są moje pomysły, jakie są moje bunty wewnętrzne. Wielką historię Pan Bóg zrobi ze mną czy beze mnie. Ale dla mojej małej historii zbawienia, no to ma bardzo znaczące skutki i jest wielkiego rzeczywiście jakiegoś znaczenia. Nie? Tak sobie myślę.
Dobrze sobie kolega myśli. Bóg zapłać, naprawdę, zjedliśmy dobrego mazurka tutaj, że poziom cukru nam się podniósł.
I zaraz się lepiej myśli.
Zaraz się lepiej myśli i wyraźniej się mówi.
Drodzy Państwo, pojawia nam się w tej Ewangelii pierwszy zwiastun, jaskółka powiedzielibyśmy, choć...
Gołębicy.
Dlaczego? Tak, jaskółka gołębicy. Takie właśnie te ornitologiczne skojarzenia mamy.
No już nie pierwszy raz.
Z Duchem Świętym. On dzisiaj występuje pod imieniem Paraklet. A Paraklet to obrońca.
Obrońca, adwokat.
Adwokat. On nam się pojawia i Jezus mówi o jego konkretnych zadaniach, o konkretnych celach. Nauczy i przypomni. To jest ważne, dlatego że w ten sposób jakby widzimy, że każda z osób boskich ma swoją rolę w tym świecie. W sensie takim, że jakby Duch Święty jest po coś. Nie? Że to nie jest taki dodatek, kwiatek do kożucha. Był Bóg Ojciec, który stworzył, był Syn Boży, który zbawił, a Duch Święty, gołąb, tak lata między nimi. W zasadzie nie ma nic innego do roboty, tylko cieszyć się ich widokiem, prawda? No tak już...
Kolega to obrazowo ujmuje.
No tak, żeby tak już kolokwialnie to... No to nie tak. Nie? Duch Święty ma swoje zadanie, które wypełnia, które realizuje poprzez przypominanie i poprzez uczenie. Co to oznacza? To oznacza właśnie ni mniej, ni więcej tylko tyle, co ojciec Maciej już tam tutaj próbuje od kilku audycji uzmysłowić, że Bóg w swojej nieskończonej cierpliwości prowadzi ludzkość cały czas do przodu. Nie? A więc ludzkość się rozwija. I ta ludzkość musi być pouczana ciągle na nowo, choćby poprzez fakt aplikacji niezmiennego objawienia do zmiennych warunków rzeczywistości, które mamy. Prawda? Prawda. Bo pojawiają nam się oczywiście różne aspekty rzeczywistości, zarówno w sensie materialnym, jak choćby, nie wiem, komputer czy traktor. I teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chrześcijanin to jest ktoś, komu wolno używać traktora czy komputera, bo w Piśmie Świętym prawdopodobnie nie znajdziemy o tym. A więc...
Nie wiem, jak traktor, ale komputerach nie znalazłem.
A no właśnie. Więc z jednej strony mamy takie materialne aspekty, z drugiej strony pojawiają się aspekty, powiedziałbym, bardziej niematerialne, czyli kwestie, powiedzmy, decyzyjne, moralne, etyczne. Pojawiają się kwestie związane z bioetyką, pojawiają się kwestie związane z transplantacją choćby, no, z różnymi zagadnieniami, które są nowe, wynikają z rozwoju ludzkości. I te rzeczywistości również trzeba oświecić jakby światłem Bożego objawienia. Nie? Które w perspektywie Słowa Bożego Biblii jest zamknięte. Nie? Tam już nic nowego nie dojdzie. Te księgi, które są w kanonie, one są. I na podstawie tego, przy pomocy Ducha Świętego, nawet jeżeli tam słowo traktor i słowo komputer nie występuje, próbujemy oceniać te rzeczywistości i przekonywać się o tym, czy my jako ludzie wierzący powinniśmy iść w tych kierunkach, czy to jest właściwy kierunek rozwoju, czy to jest coś, co jest moralnie uzasadnione i tak dalej, i tak dalej. Nie?
I jest to piękne, że w tym wymiarze, że zauważ, że to rzucanie światła Ewangelii na coraz to nowe no rzeczywistości, których 100 lat temu nie było, nawet 50 lat temu ich nie było. Nie tak było. Jak mówisz, problemy bioetyczne, czy różnego rodzaju rozwiązania społeczne, które też wołają o pewną ocenę, że kryje się w tym też taka trochę pułapka, nie wiem, czy zauważyłeś, ale bardzo często, kiedy jest właśnie jakieś nowum, które trzeba, albo inaczej, które no, wymusza poniekąd na wspólnocie Kościoła zajęcie jakiegoś stanowiska, i znów przez wspólnotę Kościoła nie mam na myśli biskupów, księży, czy tego wąskiego gremium, do którego czasami redukujemy Kościół, tylko mówię o wspólnocie Kościoła. Że często jest tak, że nawet pośród nas, i mówię w tej chwili nas świadomie, jako członków Kościoła, nie ma takiego zaufania do tego głosu. Znaczy inaczej, jest jakaś nieskończenie głęboka, ale jednocześnie płytka wiara w sam postęp. Że to, co nowe, musi być dobre. Że to, co nowe, na pewno jest lepsze niż to, co było jeszcze przed chwilą, powiedzmy, no naszą codzienność, a dzisiaj już widzimy to jako stare. I kiedy dochodzi do tego momentu, w którym na przykład, no, czy poprzez jakiś dokument, czy w sposób, no, poprzez uroczyste nauczanie, czy Ojciec Święty nazywa pewną rzeczywistość, tak jak tu mówisz ładnie, pozwala ją w jakiś sposób skategoryzować, jak ona się ma do depozytu wiary, który w sobie nosimy i którym żyjemy, to często jest, mam takie wrażenie, że często jest tak, że sami wierzący podchodzą do tego z takim brakiem, no już nie mówię o entuzjazmie, ale z takim brakiem otwartości, tak jakby poprzez nazwanie tej rzeczywistości Kościół stara się jakoś, nie wiem, no zamaskować, że świat się rozwija. Tymczasem, tak jak to fajnie powiedziałeś, świat, ludzkość, on jest nieustanny, to jest creatio continua, on się nieustannie rozwija. On jest cały czas w drodze do punktu omega, którym jest Chrystus, który będzie wszystkim we wszystkich. I znów mówię, wrócę do tego słowa, które mi się podoba, to jest ta podszewka, która powinna być jak ten, nie wiem, ten papier milimetrowy w biurze planisty, który jest no, podstawą każdego projektu. W ten sposób patrzę na świat, nie? Jeżeli tego braknie, no to tak jak mówię, no nie wiemy, z jakimi problemami, chociażby właśnie z bioetyki, stanie człowiek wierzący za lat 50. Mhm. Skoro już dzisiaj na przykład gdzieś tam mówią, że gdzieś tam chiński naukowiec zaczął sobie produkować ludzi według swojego uznania, dobierając poszczególne geny pod tytułem odpowiedzialne za kolor oczu, włosu, kształt nosa, tak żeby dziecko było jak z drukarki 3D. Nie? No więc to, oczywiście tam zostało to przerwane i nawet rząd chiński wyraził oburzenie, bo na to pieniędzy nie dawał. Pan się trochę rozpędził. No ale do czego zmierzam? Za 50 lat, no nie wiemy, z czym się człowiek będzie mierzył. I znów do dyspozycji będzie miał, tak jak mówisz, zamknięty, a my nie lubimy rzeczywistości zamkniętych, ale jest zamknięty depozyt wiary, który jest ciągle nowy jednocześnie, chociaż jest zamknięty. I mówię, tu trzeba, wydaje mi się, trzeba się modlić też do Ducha Świętego o to, żeby nam się nigdy ta zamkniętość tego objawienia nie znudziła. Żeby ono się nie stało w żaden sposób czymś takim, jak dzisiaj staje się właśnie ta religia postępu, że to, co nowe, to, co już jest krok do przodu, że na pewno jest lepsze, mądrzejsze, lepiej służy człowiekowi. W niektórych miejscach zapewne tak jest. No, wierzę, że na przykład leki, które były stosowane 50 lat temu i te, które są dzisiaj, że lepiej służą człowiekowi, że mniej szkodzą, bardziej pomagają, że może są lepiej dopasowane do poszczególnych przypadków i tak dalej, bo to jest postęp. Nie? Ale że z drugiej strony też można zapomnieć o tym, że świat jest w rozwoju i że nie zawsze doświadczenie, to nazywamy tradycją, że to już jest tylko i wyłącznie domena przeszłości, że jest gorsze, że jest słabsze. I tu też chyba jest, to chyba też wybrzmiewa w tej Ewangelii, gdzie Jezus mówi o paraklecie, który przypomni i nauczy. Czyli przypomni to, co było, a nauka jest zawsze no, procesem, który jest w jakiś sposób zakorzeniony w przeszłości. Uczę się czegoś dziś, wiem coś, czego wczoraj jeszcze nie wiedziałem, czyli to jest takie postępowanie naprzód. Więc postęp, znaczy inaczej, Kościół nie jest wrogiem postępu, a wręcz przeciwnie, Kościół powinien być takim piastunem tego postępu. Powinien pokazywać, że ten kierunek, czy ta rzeczywistość, no nie do końca no, służy temu dobru, któremu ma służyć, że staje się celem samym w sobie. Dla mnie takim właśnie, to chociażby właśnie ta bioetyka i te zagadnienia związane z klonowaniem człowieka, z takim majstrowaniem troszeczkę przy eliminacji pewnych schorzeń, no to dało się zauważyć przy ostatnim tym dniu osób z syndromem Downa, kiedy były te głosy, które mówią, że no trwają prace nad tym, no, czy gdzie już są tak daleko, że na przykład w Islandii klipy z dziećmi z zespołem Downa nie mają sensu, bo tam takie dzieci się po prostu nie rodzą, bo są eliminowane z tego biegu życia zupełnie na pierwszym zakręcie, przy pierwszych badaniach, no więc to no, my to łykamy dzisiaj jak pelikan młodą rybkę nad stawem i nam to już po prostu nie dzwoni w uszach, a to powinno dzwonić jak dzwony katedry Notre Dame po prostu, że no jak może dochodzić do takiej sytuacji, że człowiek się decyduje eliminować drugiego człowieka tylko ze względu na pewną cechę, którą posiada bądź nie posiada. Że tu postęp stał się dla mnie celem samym w sobie, że został źle określony cel tego postępu. Więc dla człowieka wierzącego luksusem jest to, że tym celem jest Chrystus, tak jak wierzymy, że On jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Parę niedziel temu, czy sobotę, Wigilię Paschalną, staliśmy w ciemności nad Paschałem, gdzie po raz kolejny nad naszym światem zostały wypowiedziane te słowa nie jako zaklęcie, nie jako abrakadabra, tylko jako nazwanie stanu faktycznego dla człowieka wierzącego.
I myślę, ojcze, że tak powoli będziemy musieli za chwilę lądować, dlatego jeszcze warto też chyba wspomnieć o tej istotnej rzeczywistości, o której dzisiaj Jezus nam przypomina, bo ona się ściśle wiąże z tym, co powiedziałeś przed chwilą, mianowicie z kwestią pokoju. Ponieważ Jezus mówi pokój, tak, ale ja wam daje i on jest inny niż ten, który wam daje świat. I myślę, że postęp, o którym mówisz, który tak chętnie głosimy jako ludzkość, postęp, który polega na tym, że nie liczymy się z prawem Bożym, a idziemy po prostu według jakby przekonania, że wszystko, co nowe, jest dobre i każda forma rozwoju jest dobra sama w sobie, owocuje fałszywym pokojem. Owocuje taką próbą uspokajania samego siebie, uspokajania swojego sumienia, które tam być może nie jak dzwony katedry w Notre Dame, ale jednak dzwoni. Uspokajania opinii publicznej, uspokajania Bóg wie jeszcze czego i kogo, jakich demonów, które tam się gdzieś rodzą wokół tych niejednokrotnie bardzo kontrowersyjnych decyzji. Podczas gdy Jezus mówi, jeśli będziesz liczył się ze mną i będziesz liczył się z moim zdaniem, będziesz liczył się z objawieniem, które ci daję, będziesz się liczył z moim prowadzeniem, cierpliwym, łagodnym, ale jednakowoż prowadzeniem do przodu, uzyskasz pokój zupełnie innego rodzaju.
Ja mam taki obrazek, który łączy te dwa słowa, pokój i postęp. Kiedyś oglądałem taki program dokumentalny na jednym z kanałów, tych takich, które przedstawiają treści naukowe w sposób przystępny. Mianowicie był program o broni nuklearnej i o miejscach, w których jest ona rozlokowana. No paradoksalnie są to jedne z najpiękniejszych miejsc, jakie człowiek kiedykolwiek widział, chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie te silosy tam między innymi na Alasce są rozlokowane. No przedziki krajobraz, po prostu nietknięty ludzką nogą i stopą, jak się wydaje na początek. No i gdzieś tam nagle się okazuje, że jest tajna baza, ośrodek, no i te potężne silosy wpuszczone w ziemię i głowice gotowe 24 godziny w tygodniu nieść orędzie miłości i pokoju. I wywiad z człowiekiem, który gdzieś tam sobie w takim... No, wyglądało to przekomicznie, bo dosłownie na horyzoncie były te silosy, on taki tutaj przy takim potoku stał, łowił sobie ryby i rozmawia z nim autor tego programu i mówi, czy on się tu czuje bezpiecznie. Czy on się tu czuje bezpiecznie, czyli ma pokój czy jakiś sobie. A ten człowiek, wskazując ręką na ten wykarczowany kawałek tej dziczy, mówi z takim charakterystycznym amerykańskim poczuciem też humoru, że these babies make me peaceful, że te maleństwa mnie darzą mnie pokojem, dosłownie moglibyśmy powiedzieć, nie? Że czuję się bezpieczny. Paradoks, broń masowego nie tylko rażenia, ale zniszczenia, która może obrócić ziemię w perzynę 3 razy, jest źródłem pokoju. No tu jest ten paradoks tego pokoju takiego, jak świat daje.
Tak.
Pokój powinien być czymś, co jest niezależne od, no przede wszystkim od przemocy, a tutaj jest, no ten absurd jest, no mówię, wydobyty w sposób idealny dla mnie, nie?
A jednocześnie sam przekonałem się swego czasu, jak łatwo ten pokój utracić, ten pozorny pokój świata, pokój, który jest oparty na zdobyczach cywilizacyjnych. Ja wiele lat temu byłem w Kanadzie na takich praktykach diakońskich jeszcze, w takim naszym ośrodku polonijnym, nad jeziorem pięknym. No, różne tam obowiązki, takie bardzo proste, sprzątanie, inne kwestie, ale zmierzam do czego? Zmierzam do tego, że...
Do adremu, jak zawsze.
Do adremu. Wszystko, co było w tym naszym domu, było uzależnione od energii elektrycznej. Wszystko. Również pompy wodne, które tłoczyły wodę do naszych pryszniców, do naszych ubikacji, i któregoś dnia ten prąd zniknął. I zniknął na 3 dni. I my przez te 3 dni myliśmy się w jeziorze, bo nie było wody, która mogłaby nas obmyć w tych prysznicach, które tam były piękne, i w umywalkach, z których po prostu z kranu woda nie leciała. I zauważyłem jedno, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od tych rzeczywistości i jak łatwo ten pokój, taki spokój wewnętrzny, głębokie przekonanie, że nic nam nie może zagrozić, stracić, choćby w kontekście 3-dniowej utraty energii elektrycznej. To takie proste obrazki, które pokazują, że jednak ten pokój, o którym mówi Pan, jest zupełnie innego rodzaju.
I tym sposobem dopłynęliśmy do brzegu tego jeziora, o którym mówiłeś.
Tak.
Pora się pożegnać. Dziękujemy Państwu za cierpliwość i uwagę. Zapraszamy do wyrażania pozytywnych i mniej pozytywnych
uczuć
i komentarzy. Numer telefonu, który ojciec Michał tak zawsze chętnie podaje, pozostaje bez zmian.
Tak. I nie jest tajemnicą.
Nie jest tajemnicą, także zapraszamy.
785 777 100.
A żegnają się z Państwem, życząc dobrej, błogosławionej 6. już niedzieli wielkanocnej.
Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin
i ojciec Maciej Baron-Werbista.
Pokój i dobro.
Amen.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.